Počas tých ostatných dvoch kázajn mojich mám nadzieję, že dobře zrozumieli ešte, jak vážne je pojenče vzpomnota v Novom testamente. I šťególne te dva najvážnejšie metafory, čalo i rodzina, v tem sú iné metafory związane s tými głównymi metaforami. Oczywiście to nie są, jest dużo więcej metafor, ale większość w jakiś sposób wskazuje na wspólnotowość Kościoła Jezusa Chrystusa. Oczywiście rozumiemy, że każda ludzka organizacja i w tym też również Kościół stanie się prędzej czy później jakąś instytucją ze swoimi zasadami, może przepisami i tak dalej. Ale to nie jest, i nie chcę powiedzieć, że to jest złe. Myślę, że to jest zło konieczne, może tak powiem. Ale to nie jest ten biblijny obraz Kościoła Jezusa Chrystusa. Że to jest przede wszystkim wspólnota, grupa ludzi, którzy są razem, wspierają siebie nawzajem. Wszystko oczywiście, aby przynieść Bogu chwałę. Teraz chciałbym zmienić ten pryzmat patrzenia na Kościół. I robię coś, co może kaznodzieja nie powinien, ale zamiast patrzeć Pismo Święte, chcę patrzeć na rozumienie wspólnoty przez pryzmat socjologii i eklezjologii. Raczej patrząc na sytuację dzisiaj w Polsce i nasze rozumienie wspólnoty. I do tego używam swojej pracy doktorskiej i swojego badania na temat Kościoła wśród uczestników kościołów domowych tu w Polsce. Kiedy prowadziłem, czy mam, czy czekasz na mnie, Szymon? Co? Wiem, okej. Okay. Super, dobra. To wracam do... No, zawsze mam problem z tym. Czy mogę wrócić? Dziękuję, bo pomogłeś mi, Szymon, dzięki. Więc, kiedy prowadziłem badanie wśród uczestników kościołów domowych, relacje były najczęstszą odpowiedzią w pytaniu o podstawowe wartości w kościele domowym. Ja wiem, nie jesteśmy kościołem domowym. Doskonale rozumiem. Ale myślę, że możemy też się uczyć z tego badania, bo sporo rzeczy będą wspólne też dla nas. Szczególnie pod tym względem. Ta odpowiedź też była, miała najwyższą częstotliwość w pytaniu o czynniki napędzające do zakładania kościoła domowego. Też kolejne pytanie, dlaczego wybrali akurat tę formę kościoła? To też była ta odpowiedź była wysoka do tego pytania. Więc to też próbowałem patrzeć na wartości naszej kultury Polski i zobaczyć, czy jest jakiś więź między tym, co mówię na temat relacji we wspólnocie, a sytuacją w Polsce. I też chciałem patrzeć na kilka głosów teologów, którzy mówią, piszą na temat Kościoła i troszeczkę też patrzeć na Biblię, chociaż te biblijne kazanie były już te poprzednie dwa. Więc
to jest znaczenie rodziny.
Super. To ten guzik, aby wycofasz, nie działa, więc to trudno. Ale to jest badanie międzynarodowe, nazywa się World Value Survey i bada wiele różnych krajów. I chciałem najpierw patrzeć na znaczenie rodziny w Polsce. I jak widzicie, rodzina jest ważna w Polsce. To chyba też żadna tajemnica. Wy, którzy jesteście starsi, może powiecie, ale rodzina jest coraz mniej ważna. Może mówicie tak, a nie wiem, czy młodzi się zgadzają z tym, ale widzimy według tego sondażu i innych też, według polskiego sondażu, diagnoza społeczna, rodzina jest ważna w Polsce. Okej, żadna tajemnica, nic odkrywczego tutaj, ale
zaczynamy widzieć
różnicy, kiedy patrzymy na znaczenie przyjaciół w Polsce. Jako ważne w życiu, bardzo ważne, dość ważne, to jest rozwój tutaj Szczególnie to, że zwiększyli się. Jako bardzo ważne, zwiększyli się z 25% w momencie upadku komunizmu do obecnego 38%. A szczególnie ważne to, że ci, którzy uważają przyjaciele jako niezbyt ważne, mocno zmniejszyła się. Od licząc te wszystkie 21, może 20, do 6. To znaczny spadek. Więc to widzimy, że przyjaciele są ważniejsi teraz, ważniejsi niż były wcześniej. W tym też jeszcze dodaję znaczenie religii w Polsce. Wciąż jest na podobnym poziomie. Jest jeszcze jedno badanie robione i nie tak dawno i w tym badaniu religia jest troszeczkę mniej ważna niż była, ale nadal jest ważna dla Polaków, religię, jakakolwiek. Widzimy oczywiście też, że Kościół rzymskokatolicki trochę traci swoją pozycję, ale religia jest wciąż ważna. Wydaje, religia i rodzina są ważne, przyjaciele są ważniejsi niż kiedykolwiek. Co to nam mówi? Wydaje mi się, że to oznacza, że relacje poza rodziną stały się bardziej znaczące i pożądane. I chcemy mieć więcej relacji poza rodziną, nie negując ważności rodziny. Okay? Polska Organizacja Diagnozy Społecznej też mówi o tym. Właśnie pisze o znaczeniu przyjaciół, pokazując też niezmiennie duże znaczenie rodziny. Więc te cytaty są na ekranie, ale czytam. Najważniejszym warunkiem dobrej kondycji psychicznej w 2003 roku, tak mam to? Tak jest. Jest duża liczba przyjaciół, a w dalszej kolejności młody wiek i dużo pieniędzy. To jest badanie na temat tego, jakie co czyni nas szczęśliwy, jakie są te różne czynniki. System wartości Polaków jest bardzo stabilny, piszą w 2007 roku. Warto jednak odnotować istotny wzrost znaczenia przyjaciół, podwojenie odsetka wskazań w stosunku do roku 2000, gdy wystąpił głęboki kryzys związków przyjacielskich, przejawiający się w spadku przeciętnej liczby przyjaciół. Nie wiem, co się stało w roku 2000, że taki spadek był. Czasami w badaniu socjologicznym oczywiście też bardzo często chodzi o to, w jaki sposób ludzie rozumieli pytanie, ale dają te same pytanie już od kilkudziesięciu lat. Ale 2009 rok. Szczególnie istotna jest rola przyjaciół, jeśli chodzi o podstawowy wymiar dobrostanu, wolę życia. To przyjaciele głównie podtrzymują w nas chęć życia i w trudnych sytuacjach życiowych odwodzą od myśli samobójcze, według ich badań. Nie wiem, czy wy się zgadzacie z tym, że przyjaciele są ważny w twoim życiu czy nie, ale tak uważa sporo Polaków. I diagnoza społeczna co roku przeprowadza ankietę wartości, identyfikując te wartości, które najbardziej przyczyniają się do szczęścia, tak jak mówiłem. Więc to mam z 2015 roku, jest jeszcze jedno nowsze, które nie uwzględniłem, ale to też pokazuje, trend jest podobny w tym najnowszym badaniu. Wartości związane z rodziną, dzieci i małżeństwa pozostają wysokie, chociaż jest niewielki, stały trend spadkowy. Widać na tych? Czy widzicie? Okej. Okay. Czy są za małe liczby? Za małe dla niektórych. Przepraszam za to, ale... I rozumiem. Liczba przyjaciół jako jedna z trzech największych wartości szczęścia wzrosła z 4,7, prawie 5, do 11,6, do prawie 12, czyli wzrosła więcej niż 100% na przestrzeni 23 lat. To niemała zmiana. Więc to potwierdza ten wniosek, że relacja poza rodziną mają coraz większe znaczenie.
No, jeszcze nie. Pomożesz mi się, no? Dziękuję.
Dobry. Największy skok ma pozycję przyjaciół jako jeden z tych trzech najważniejszych warunków szczęśliwego życia. Te badania wartości wskazują, moim zdaniem, na to samo. Rodzina jest w Polsce ważna, ale przyjaciele czy relacje poza rodziną mają coraz większe znaczenie. To, co już mówiłem. Taka tendencja jest podobna na całym świecie, szczególnie na zachodnim świecie. Rodzina jest ważna prawie we wszystkich krajach, a my jako Polacy, utożsamiam się teraz z Polakami, ale my jako Polacy często patrzymy na niektóre zachodnie kraje i myślimy, a rodzina tam nie jest ważna, inaczej traktują rodzinę. A jak jest badanie socjologiczne, oni ciągle też mówią, że rodzina jest najważniejsza. Tylko, że inaczej to wygląda niż tu w Polsce, ale nie powinniśmy oceniać ich pryzmatem naszej kultury. Okej, okay, ale na całym świecie rodzina jest ważna. Też na całym świecie relacja poza rodziną, przyjaciele albo znajomi, są też coraz ważniejsze te relacje. Myślę, że ten trend jest związany z trzema rzeczami. Po pierwsze z urbanizacją, gdzie ludzie przeprowadzają się ze wsi do miasta i taki trend jest na całym świecie, ale szczególnie na zachodnim świecie. I wtedy znaczenie rodziny, jakie jest na wsi, jest zmienione na znaczenie znajomych, bo nie mamy tej rodziny blisko nas. Też jest związane z globalną migracją. Gdyż jest trudniej być blisko rodziny, to wtedy naturalnie szukamy też innych relacji i też z większą mobilnością. Człowiek już nie pozostaje przez całe życie w jednym miejscu. Jest mniej związany z punktem geograficznym i z tymi ludźmi, którzy żyją na tym obszarze geograficznym, naturalnie. Więc to nic dziwnego, że też w Polsce jest taki trend, bo my też widzimy większą mobilizację Polaków, widzimy, że Polacy nie tylko przeprowadzają się z Lubliny do Wrocławia, jak my, ale z Polski do Wielkiej Brytanii, do do Niemiec, do Francji, do Australii i jeszcze dalej, nie? Więc coraz trudniej jest trzymać te relacje rodziny. Dlaczego takie pytanie może być ważne? W jaki sposób to może mieć wpływ na Kościół albo na lokalną wspólnotę? Mój egzaminator, Claire Watkins, prowadziła ekipę w Wielkiej Brytanii, która badała kilkadziesiąt różnych kościołów i organizacji kościelnych. I ona widziała trudność dla uczestników w z definicji wspólnoty. Odnoszą się do koncepcji, szczególnie one odnosiły się do tej koncepcji w artykule na temat Kościoła. I ona pisała, już widzieliśmy, że większość ankietowanych ceniła społeczność, ale nie odnosiła się konkretnie do niczego religijnego, chrześcijańskiego, ani do czynienia z Bogiem. I pisze dalej, nacisk na wspólnotę twarzą w twarz i przyjaźń nie jest koniecznie, koniecznie identyczny ze zrozumieniem Kościoła jako komunii w Chrystusie. Więc możemy patrzeć na Kościół jako wspólnotę, jako miejsce, gdzie spędzamy czas razem. Wydaje mi się, to nie wystarczy, też patrząc na pryzmat Pisma Świętego, ale do tego za chwilę. Kościół nie jest tylko klubem wzajemnej adoracji, nie? Jest czymś większym, ale jest wspólnotą. Zdecydowanie Pismo Święte zwraca uwagę na to, że Kościół jest wspólnotą. Więc to nie jest miejsce, gdzie my tylko zbieramy się, aby być ze sobą, jeść, pić, żartować. Jest coś więcej. Ta wspólnota ma przynieść, albo my mamy przynieść do wspólnoty, tak jak było na poprzednim kazaniu. Więc i dwa cytaty z słynnych autorów na temat Kościoła. Wspólnota chrześcijańska. Hauerwas używa takiego określenia życie w kolonii. On opisuje Kościół, wspólnotę jako kolonia. Nie wiem, czy to wam odpowiada, czy nie, czy chcecie być kolonistów, czy nie, ale mi to się podoba. Myśląc o tym, że żyjemy w obcym kraju. Ale nie polega przede wszystkim na wspólnocie. Chodzi o drogę Jezusa Chrystusa z tymi, których wzywa do siebie. Chodzi o dyscyplinowanie naszych pragnień i potrzeb w zbieżności z prawdziwą historią, która daje nam zasoby do życia zgodnie z prawdą. Oczywiście, Hauerwas nie jest przeciwko wspólnotom. On cały czas podkreśla znaczenie wspólnoty, ale nie wspólnotę tylko dla wspólnoty. Bonhoeffer. Podstawą wspólnoty ducha jest prawda. Podstawą ludzkiej wspólnoty ducha jest pragnienie. Pragnienie szczególnie mieć relacji z kimś, kimś ziemskim, mam na myśli. W kościele chcemy mieć relacje też z kimś, ale z kimś na niebiosach, z kimś, który umarł za nasze grzechy. Bonhoeffer, Hauerwas, też Watkins mogą być zainteresowani zrozumieniem przez Agnieszka, jedną z moich z jedną z tych ludzi, których badałem. To nie jest jej prawdziwe imię, oczywiście, ale ona definiuje wspólnotę Kościół domowy w ten sposób. Wspólnotą, która wspiera się nawzajem na zasadzie bliższych relacji w kierunku pogłębienia waszej, naszej wiary w Boga, a poprzez to pogłębienie więzi wspólnotowych. Piotr, inny z moich rozmówców, mówił o trzech filarach. Słowo Boże, liturgię, albo nabożeństwo i wspólnocie. Agnieszka i Piotr postrzegają wspólnotę jako ważną koncepcję w Kościele, ale jest to wspólnota z celem, dostosowana do Bogu i do wzrostu. Oczywiście, nie wszyscy uczestnicy Kościoła zobaczyliby ten sam ostateczny cel w relacji do wspólnoty, w relacji, których doświadczamy. Wiele osób, będąc też w naszych kościołach, mogą odpowiadać tak samo jak w tym badaniu Claire Watkins, że wspólnota tylko dla wspólnoty, aby być razem. Ale myślą, że warto jest tym skupić się na duchowym wzroście, skupić się też na misji, ale to za chwilę, aby te dwa cele były zachęcone relacjami we wspólnocie. Jürgen Moltmann zachęca nas do... zachęca nas do zrozumienia drugiego. Stanie się wspólnotą różnorodności, co było kiedyś trudno w Polsce i co było trudno w wielu krajach, a co jest coraz łatwiej też w wielu krajach, ponieważ jest coraz więcej tak zwanych innych u nas, czyli cudzoziemców mam na myśli, ale też ludzi z innymi perspektywami. Hibbert postrzega wspólnotę jako kluczowy czynnik odnowy Kościoła. Szczególnie jak mówimy przeciwko instytucjonalizacji, czyli stanie się instytucją. Tak? Wspólnota jest ważna w tym. Bonhoeffer pisze dwa rozdziały książki Życie Wspólne, aby opisać znaczenie i korzyści chrześcijan we wspólnocie ze sobą. Idę dalej, nie potrzebuję tych wszystkich. Leslie Newbegin wykorzystuje obserwację, że Jezus nie napisał książki, ale założył wspólnoty. I dalej pokazuje, że wspólnota jest miejscem, w którym odbywa się prawdziwe hermeneutyka Ewangelii. To jest miejsce, gdzie ja doświadczam Ewangelii, gdzie coraz bardziej rozumiem Ewangelię, gdzie też przekazuję Ewangelię, dobrą nowinę. Oczywiście niektóre wspólnoty kościelne bardziej pobudzają do wzrostu niż niektóre inne. Mam na myśli do wzrostu w cierpliwości i w przebaczaniu i tak dalej. Zgadza się, ale nie wiem, czy to nie powinno być nasz cel, ale czasami tak jest. Ale rozumiecie, my doświadczamy Ewangelii, wzrastamy w Ewangelii przede wszystkim, jak mamy szansę, aby być z kimś innym, aby rozmawiać z kimś innym, aby sprawdzać nasze rozumienie łaski. Czy my też jesteśmy w stanie okazać tę łaskę komuś innemu, czy nie? Idę dalej szybciej. Newbegin opisuje wspólnotę przez te różne słowa. Już mieliście czas, aby patrzeć na to, więc nie muszę czytać. Jeszcze kolejny. I teraz. Dla jednego autora, nie wiem, czy powiedzieć kto, ale jest prawosławny, więc nie wiem, czy chcecie o tym wiedzieć, ale świetnie pisze na temat Kościoła. Bycie wspólnotą jest fundamentalne, John Zezulas, jest fundamentalne dla Kościoła, ponieważ nic, tym też Bóg, nie istnieje samo w sobie. On wskazuje, mówisz, zaraz, Bóg istnieje samo w sobie. Chodzi o to, że Bóg też jest wspólnotą. Okay? Ta ontologiczna natura Boga, jako Trójca Święty według Niego, wymaga komunii wspólnoty w kościele. I on pisze o słowie koinonia, które widzimy w Nowym Testamencie. On skoczy do pojęcia komunia, nie tylko w sensie oczywiście wieczerzy pańskiej, jak my mówimy, a komunię między sobą, jaką mamy we wspólnocie. I on nawet przepląta, może z tego powodu, że on jest prawosławny, ale przepląta to znaczenie też z chlebem i winem, z naszą koinonią, z naszą komunią między sobą. Ale szczególnie ważne jest dla niego to, że Kościół ma być wspólnotą, ponieważ sam Bóg jest wspólnotą. Nie wiem, czy to odkrycie, ale bardzo ważne, ważne potwierdzenie, podkreślenie tutaj. I że każdy lokalny Kościół według niego też jest w pełni właśnie tą komunią, tą wspólnotą. Nie musi być częścią wielkiej organizacji, aby posiadać tę cechę. Może być. Miałem też cytat z ewangelikalnego autora Mirosława Wolfa, który też pokazuje ten centrum Kościoła w Trójcy Świętej. I ta trynitarna rzeczywistość wyraża się w Kościele i przez Kościół. I to jest podstawowa koncepcja Kościoła w eklezjologii, wspólnota. I nie tylko samo, ale jednak nie tylko samo dla siebie. Więc, jest tu Wolf i to podkreślenie natury Boga jako podstawa do tego, że Kościół jest wspólnotą. W tym wiele siebie nawzajem fragmentów Nowego Testamentu wskazuje na znaczenie relacji we wspólnocie. Patrzyliśmy na dwie metafory, ciało i rodziny. Jest dużo więcej metafor, ale też, czy zwracaliście kiedyś uwagę na to, jak my często, jak czytamy Nowy Testament, widzimy tam Jezus i ja. Ale większość Nowego Testamentu jest pisana do jakiejś grupy. Są oczywiście listy do pojedynczych osób, zgadza się, do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona, być może do tej kobiety trzeciego Jana. Nie wiem, czy Łukasz i Dzieje są pisane do konkretnej osoby, chociaż tam jest Teofil, ale Teofil oznacza ktoś, kto kocha Boga, więc to może Łukasz używa jako kogoś, kto reprezentuje ludzi zainteresowani Bogiem. A resztę, dobrze mówię, czy przegapiłem coś? Chyba nie. Reszta ksiąg Nowego Testamentu, czyli większość, pisane do jakiejś grupy. Czyli to nie Jezus i ja, Jezus, raczej to Jezus i my. Jezus z nami we wspólnocie. Jezus, który przemawia nie tylko do mnie, ale również do was. Chciałem powiedzieć wokół mnie, ale nie jestem w centrum, nie chodzi o to. Ale razem ze mną, tak? To jest Nowy Testament pisany do tego. Więc i to teraz pochodzę ze Stanów Zjednoczonych. Mocno podkreślamy indywidualizm. To jest ważne dla nas. Zdobyliśmy cały frontier, cały dziki wschód przez nasz indywidualizm. Ale i czasami to jest konieczne. Ale to nie jest biblijny obraz chrześcijaństwa. To nie jest biblijny obraz wspólnoty Jezusa Chrystusa. Ale musimy też pamiętać, że relacje we wspólnocie to nie koniec. Są środkami do czegoś. Relacje we wspólnocie jest wynikiem relacji Boga z nami i ma cel też wykraczający poza tylko zgromadzenie nas razem. I musimy rozumieć wspólnotę jako główne miejsce dla tej, jak Nubigen mówił, hermeneutyki Ewangelii, gdzie doświadczamy Ewangelię, gdzie sprawdzamy łaskę, gdzie przekazujemy Ewangelię i łaskę. Nie oznacza, że chodzi o to, że wspólnota ma być miejscem ewangelizacji, ale jest miejsce, gdzie wzrastamy w rozumieniu Ewangelii. Dobra, idę dalej. Tradycyjny Kościół teoretycznie zgadza się z koniecznością relacji we wspólnocie. Byłem zaskoczony lata temu, kiedy oglądałem wiadomości i jakiś kościół rzymskokatolicki został, nie pamiętam co się stało z tym budynkiem, ale ktoś zniszczył kościół w jakiś sposób. I telewizja rozmawia z kobietą z tej wsi, a ona mówiła, no wiemy, kościół to nie budynek, kościół to ludzi. Zaraz. Co? Rzymskokatolik tak uważa? Oczywiście. Też. Możemy znaleźć rzymskokatolików, którzy rozumieją, że kościół to nie budynek, to ludzi. Ale czasami trudno jest pogodzić ten obraz, jaki przedstawię teraz, kościół jako wspólnoty, z tym obrazem tradycyjnego kościoła, który opiera się na dużych grupach zbierających się tylko i wyłącznie w niedzielę, aby usiąść w rzędach i obejrzeć na scenie występ. Sorry, to nie wiem, czy to pasuje nam dzisiaj, ale czy ten występ jest Eucharystia na mszy? Czy ten występ jest koncert muzyczny? Czy ten występ jest kazanie jakiegoś obcokrajowca? Czyli nawet to nabożeństwo nie jest tym, co mamy na myśli, kiedy mówimy wspólnota. Jest częścią oczywiście. Pomaga w tym. Warto to robić. Ale to nie jest ostatecznie wszystko, jeżeli chodzi o co to znaczy być wspólnotą. Czasami może się wydawać, że relacje twarzą twarz a są nawet niechciane przez uczestników większych kościołów. To lubią pójść do miejsca, gdzie są anonimowi. Jeden z powodów akurat, dlaczego my wybraliśmy ten zbór, aby być. Właśnie z tego powodu, że nie jest duży. No, że to dziwnie brzmi, ale to nam odpowiada. Nie każdemu, rozumiem, ale chcemy być częstszą wspólnotą. Teraz kończę dwoma ostatnimi odpowiedziami na pytanie do moich rozmówców na temat, dlaczego wybrali formę kościoła domowego. Myślę, że mogą też być pomocne dla nas. Na czele to było właśnie to relacje we wspólnocie. Byli w tych małych grupach, ponieważ chcieli mieć bliskie relacje jeszcze z kimś innym. I chyba coś jest też w polskim społeczeństwie, które powoli zachęca nas coraz bardziej do tego. Kolejne dwie odpowiedzi. wzajemne zachęcanie do wzrostu. Nie tylko zgromadzenie się w celu, aby się zgromadzać, ale aby to było miejsce, gdzie my możemy budować siebie nawzajem. Gdzie możemy mówić na temat może naszych słabości, naszych potrzeb, naszych też zwycięstw. Gdzie możemy zachęcać do czytania Pisma Świętego, do modlitwy. Gdzie możemy być otwarci, transparentni. Oczywiście to troszeczkę zależy od tego, jaki jest poziom zaufania tej grupie, zgadza się, ale jako idea, miejsce, gdzie możemy budować siebie nawzajem. I skoczę szybko do ostatniego. Misja. Też mówili o tym, że te małe kościoły są szczególnie ważne, jeżeli chodzi o misję. A o co chodzi? Chodzi o to, że możemy wykorzystać tych małych grup, aby zaprosić innych, którzy nie znają Jezusa, budować relacje z nimi w tych małych grupach, czytać Pismo Święte razem z nimi, w miejscu, gdzie to nie jest jakieś zagrożenie dla nich, w miejscu też, gdzie możemy rozmawiać z nimi. Więc to te trzy odpowiedzi z moich rozmówców na temat znaczenia kościoła domowego, ale myślę, że też pomagają nam lepiej rozumieć znaczenie wspólnoty i jakie mogą być kluczowe cele tej wspólnoty.